z Was przeżył, albo jeżeli nie osobiście, to może poprzez doświadczenie, patrząc u znajomych, u bliskich swoich, że urodziło się dziecko. Dzisiaj cały świat zajmuje się tym wydarzeniem, że urodziło się jedno szczególne dziecko. Ale zauważcie, że w zależności, kogo to dotyczy, różnie przeżywamy to wydarzenie. Gdy rodzi się dziecko, to inaczej przeżywają to rodzice, inaczej przeżywa to rodzina, a inaczej ktoś, kto może obserwuje to z boku. Bardzo często może, gdy komuś urodzi się dziecko, odwiedzacie go i widzicie wtedy ładne, śliczne dziecko, które tam w beciku pięknie wygląda, uśmiecha się, czasem coś zapłacze i wszyscy się cieszą tym wydarzeniem, że urodził się nowy człowiek. Ale nie jest to zupełna prawda o tym wydarzeniu. Inaczej przeżywają to rodzice, inaczej to przeżywają dziadkowie, inaczej przeżywają ci, którzy są jakby wewnątrz tych wydarzeń. Dla nich to tylko nie piękno, nie radość, ale również doświadczenia, również ciężka praca, również chwile niepewności, chwile smutku, chwile wyczekiwania. I właśnie z tej drugiej strony, z drugiej strony radości, chciałbym się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na temat narodzenia naszego Pana. Ale nie z tej strony człowieka postronnego, który patrzy na te wydarzenia, na dzieciątko, na uśmiechnięte twarze, na radość, ale z tej drugiej strony, strony najbliższych, strony tych, którzy przeżywają to wydarzenie, dla których to wydarzenie nie tylko jest radością. A myślę, że my jako ci, którzy badamy się słów, które są zapisane w tej księdze, jesteśmy kimś bliskim dla naszego Pana. Kimś bliskim, i to wydarzenie jest dla nas nie tylko jakąś piękną, jakbyśmy to może nazwali, historią, którą tak z radością wysłuchujemy jej, ale również czymś, co powinniśmy przeżywać. I myślę, że w ten sposób, gdy wgłębimy się w głębie tych wydarzeń, w to, co przeżywali wszyscy, którzy wyczekiwali tej chwili, to zauważcie, że narodzenie się tego dziecka to nie tylko ten sam moment. To były chwile, długie chwile wyczekiwań. Wielu ludzi przez wiele lat czekało na tą chwilę. Zapowiedź tego, że przyjdzie ktoś, kto wybawi ludzkość, mamy zanotowaną już na pierwszych stronicach Biblii. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a 15 wersecie, że nieprzyjaźń też położę między tobą i między niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty potrzesz mu piętę. Miało się narodzić nasienie niewiasty. Potomek niewiasty, który miał potrzeć głowę szatana. Później w księgach Mojżeszowych czytamy znowu w 5 księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, a 15 wersecie, następujące słowa, które również zapowiadały przyjście kogoś, kto miał wybawić naród izraelski. Proroka spośród ciebie, z braci twojej, jaką ja jest, wzbudzi tobie Pan Bóg twój, onego słuchać będziecie. Tak czytamy w 5 księdze Mojżeszowej. Były to zapowiedzi, że przyjdzie ktoś, kto będzie prorokiem, kto będzie pochodził z nasienia niewiasty. Ale były to bardzo ogólne określenia. Jest wiele miejsc, które szczegółowo mówią o tym, kto miał się narodzić. I chyba nie było proroka, który by nie prorokował właśnie o przyjściu Mesjasza. O Mesjaszu. Nie prorokował coś o Mesjaszu. Wszyscy prorocy prorokowali i wyczekiwali tych wydarzeń. I było bardzo wiele informacji. Bardzo wiele informacji o tym, który miał się narodzić. Tak jak może my wyczekujemy dziecka, wyczekujemy go przez kilka miesięcy. To dziecko było wyczekiwane przez kilka tysięcy lat. Zobaczcie, braterstwo, jak wielki okres wyczekiwań, nadziei i niepewności. Jeżeli my czekamy na dziecko przez 9 miesięcy, to jak się niepokoimy? Czy się urodzi zdrowe? Jakie będzie? A tutaj kilka tysięcy lat wyczekiwania i niepewności, kiedy narodzi się? Gdzie? Jak? Kim będzie? Ale prorocy z biegiem czasu coraz bardziej jakby te wiadomości o Mesjaszu były uzupełniane. Coraz to więcej wiadomości docierało do wyczekujących. Psalmista w 132 psalmie powiedział, z jakiego rodu miał pochodzić. Czytamy, że ten właśnie Mesjasz, ten oczekiwany, miał pochodzić z rodu Dawida. Tam sprawią, że zakwitnie róg Dawidowy. Tam zgotuję pochodnię pomazańcowi memu. Pomazaniec, czyli Mesjasz. Bo Mesjasz to inaczej pomazaniec, namaszczony. Miał się narodzić z pokolenia Dawida. Miał być potomkiem Dawida. Bo Mesjasz, pomazaniec, namaszczony, zobaczcie, braterstwo, że kojarzyło to się z rodem Dawida, bo miał być kim? Królem. Ale pomazanie nie tylko dotyczyło królów. Dotyczyło również kogo? Kapłanów. Jakby ta nazwa pomazaniec pokazywała, że on będzie kim? Królem i kapłanem. Pamiętają, braterstwo, obraz kogoś, kto był królem i kapłanem. Pamiętają, braterstwo, jak on się nazywał? Melchizedek. I apostoł Paweł nam kiedyś powołuje się na to kapłaństwo, że Pan Jezus jest właśnie z tego kapłaństwa melchizedekowego, że był królem i kapłanem. Ale czy może znają, braterstwo, jeszcze inny obraz, gdzie jest pokazane, że ktoś był królem i kapłanem? Znają, braterstwo, taki przykład? Jest jeszcze jeden przykład w Biblii, może rzadko przez nas wspominany. I również on figuruje nam na Pana Jezusa, który był królem i kapłanem. Czytamy w proroctwie Zachariaszowym taki obraz w 6 rozdziale, a 11 wersecie. Weźmij, mówię, srebro i złoto, a uczyń korony, a włóż je na głowę Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego. I rzec do niego, mówiąc, to powiada Pan zastępów, mówiąc, oto mąż, którego imię jest Latoroś, który z miejsca swego wyrośnie, ten wystawi kościół Panu. Bo ten ma wystawić kościół Panu, ten zaś przyniesie sławę i siedzieć i panować będzie na stolicy swojej i będzie kapłanem na stolicy swojej, a rada pokoju będzie między nimi obiema. A te korony zostaną Helmowi, Tobiaszowi, Jediaszowi i Henowi i synowi Sofoniaszomemu na pamiątkę w kościele pańskim. Zobaczcie, braterstwo, bardzo dziwna uroczystość. Chyba tylko raz w Biblii spotykana, żeby kapłan został ukoronowany. Królowie to zawsze mieli takie ciągoty, żeby spełniać funkcje kapłańskie. Pamiętacie, braterstwo, jak Saul spieszyło mu się, to złożył ofiarę, chociaż to nie było jego funkcją. Również Dawid i Salomon też w świątyni chcieli pełnić pewne obowiązki i nawet je wypełniali. Natomiast kapłan nigdy nie rościł sobie pretensji, żeby królować. A to dziwna uroczystość. Koronowanie kapłana. I powiedziane, że będzie taki mąż, który się będzie nazywał Latoroś i to ma pokazywać, że on będzie kim? Kapłanem i królem. Czyli wiemy już, skąd miał pochodzić i wiemy, kim miał w życiu być. Miał być królem i kapłanem. I dlatego też wielu to zmyliło. Wielu oczekiwało, że on całkiem gdzie indziej się narodzi. Że jego narodzenie to będzie gdzieś na dworze królewskim albo w rodzinie kapłańskiej. Może syn najwyższego kapłana, może syn króla. Tak niektórzy rozumowali, znając te proroctwa. Ale Biblia również dokładnie określiła miejsce, gdzie miał się narodzić. Czytamy o tym w proroctwie Michaasza w 5 rozdziale, a 2 wersecie. Tak prorok pisał. A ty, Betlehemie Efrata, a czas najmniejsze między tysiącami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu. A wyjścia jego są z dawna ode dni wiecznych. Prorok pisał że jest taka malutka miejscowość Betlehem Efrata, w której właśnie się narodzi Mesjasz, narodzi Zbawiciel, ten, którego czekają. Wiecie, bratelstwo, że proroctwo to było znane w owym czasie i przez, może nie wszystkich, ale przez tych, którzy badali pism, było zrozumiane. Bo kiedy czytamy, że mędrcy przyszli do Heroda, to on zawołał, przecież zebrawszy wszystkich przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisano przez proroka. Zauważcie, bratestwo, że zacytowali tu proroctwo Michasza. I ty w Betlejemie, ziemi judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejszy między książęty judzkimi, albowiem z ciebie wyjdzie wódz, który rządzić będzie lud mój izraelski. Zauważcie, bratestwo, że nie oni zacytowali to proroctwo dosłownie, oni je jakby przekręcili. Powiedzieli, zinterpretowali je, że w żadną miarą to miasto nie jest najmniejsze, bo z ciebie wyjdzie wódz. Ale znali to proroctwo. Wiedzieli, że Mesjasz narodzi się właśnie w Betlejemie. Betlejem to miasto rodzinne Dawida. Dlatego naturalne, że potomek Dawida powinien tam właśnie się urodzić. Czyli prorocy mówili, kim będzie to narodzone dziecko, gdzie się narodzi, ale również określili dokładnie czas, w jakim miał się narodzić. I może nie wszyscy dokładnie rozumieli te proroctwa, ale czas, w którym się narodził Pan Jezus, był czasem wyczekiwania. Tak zazwyczaj jest, że gdy przychodzą takie wielkie wydarzenia, to ludzie, którzy się tym interesują, albo nawet nie, podświadomie wytrzymają, że coś się dzieje. Gdy ma wybuchnąć wojna, może myśmy bratestwo nie przeżyli, ale niektórzy z Was przeżyli dwie wojny, to chyba pamiętacie, że coś wówczas ludzie już podświadomie czuli, nawet może, którzy nie interesowali się polityką, którzy nie siedzieli gdzieś wysoko na szczeblach w rządzie, że coś się dzieje, że jakieś wydarzenia ważne mają nastąpić. Ludzie byli pełni podniecenia i niepokoju. I tak też było wówczas. Że ludzie czuli podświadomie, że coś się ma wydarzyć. I to nie tylko Żydzi. Ciekawe, że kroniki mówią, że cały ówczesny świat oczekiwał jakiegoś ważnego wydarzenia. A prorok Daniel prorokował właśnie o czasie, kiedy to się miało stać. W 9 rozdziale swojego proroctwa od 24 wersetu czytamy słowa. 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miasto Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przecież wiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowane będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tę świetlicę wskazi lud wodza przyszłego. Także koniec jego będzie z powodu, aż do zakończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. To proroctwo wyraźnie wskazywało na czas, kiedy będzie zabity Mesjasz. I ktoś, kto je znał, może nie precyzyjnie, nie wiedział dokładnie, kiedy się narodzi, ale ci, którzy zastanawiali się nad tym proroctwem, na pewno wiedzieli, do jakiego czasu dotyczy. Może nie znali dokładnej daty, ale wiedzieli, że mniej więcej te 490 lat to mniej więcej trafiają na ich czasy. Może byli tacy, którzy dokładnie znali to proroctwo, ale o ile bratestwo, rzecz ciekawa, że ewangelista Mateusz, który bardzo często cytuje wypełnienie się jakiegoś proroctwa, ani do narodzenia, ani do śmierci go nie zastosował. Nie powiedział, że oto wypełniło się 70 tygodni przepowiedzianych przez Daniela. Chociaż był niekiedy bardzo skrupulatny i niekiedy takie wydarzenia, które my byśmy pominęli, on to odczytywał jako wypełnienie się proroctw. Być może nie wszyscy znali dokładnie wypełnienie się tego proroctwa. Być może dopiero w naszych czasach ono zostało wyjaśnione. Ale mędrcy i ci, którzy zajmowali się proroctwami, na pewno znali to proroctwo i mniej więcej sytuowali czas, że żyją w czasie, w którym którym coś się powinno stać, którym powinien się narodzić, narodzić Mesjasz. I były też jeszcze inne wiadomości. Wiadomości dotyczące narodzenia się Pana Jezusa. W proroctwie Izajasza, w 7 rozdziale, a 11 wersecie, była bardzo ciekawa wiadomość, która miała być znakiem. Żądaj sobie znaku od Pana Boga swego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze. I w 14 wersecie. Do 13. A prorok rzekł: słuchaj teraz, domy Dawidowy, mało się wam zda uprzykrzać się ludziom, że się uprzykrzacie i Bogu memu, przecież wam sam Pan znak da. Oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie jego Immanuel. Masło i miód jeść będzie, ażby umiał odrzucać złe, a dobre obierać. Owszem, pierwsze niż będzie umiało to dziecię odrzucać złe i obierać dobre, ziemia, którą się ty brzydzisz, opuszczona będzie od dwóch króli swoich. Miał być dany znak, że miała panna urodzić syna. I gdybyśmy tak zaczęli śledzić wiele proroctw, to bardzo wiele jeszcze innych znaków dotyczyło tego narodzonego dziecka. Ale pomimo tego, że tych znaków było tak wiele, że tych przepowiedni proroczych było tak dużo, jednak wydarzenie to przeszło niepostrzeżenie. Dostrzegli je tylko pasterze w polu czuwającym, który objawił anioł i mędrcy, którzy przyszli z dalekiej krainy. Gro ludzi, których wokoło działy się te wydarzenia, nie zauważyły ich. Tylko mędrcy przyszli z dalekiej krainy, przyszli, tak jak to wyczekiwały proroctwa, przyszły na dwór królewski do króla Heroda i od niego chcieli się dowiedzieć, gdzie to narodził się Mesjasz. Dla nich był to nowonarodzony król. Dlatego przyszli na dwór królewski i tutaj zdziwienie u Heroda, że Herod nie wiedział, że coś takiego miało się stać. Na pewno ich to zdziwiło, ale gwiazda zaprowadziła ich do miejscowości Betlejem. Za wskazówką również kapłanów i uczonych w piśmie poszli do Betlejem i tam znaleźli to dzieciątko. I zauważcie, braterstwo, jakie przynieśli mu dary. Złoto, myrrę i kadzidło. Oni musieli wiedzieć, braterstwo, coś więcej. Oni te dary przynieśli nieprzypadkowo. Złoto to dar dla króla. I oni wiedzieli, że Pan Jezus miał być kim? Królem. Kadzidło to dar dla kapłana. Kapłan kadził w świątyni. Oni wiedzieli również, że miał być kapłanem. Zobaczcie, braterstwo, ci ludzie nie tylko wiedzieli, że narodził się ktoś, że narodził się król, ale wiedzieli też, kim miał być, że miał być i królem, i kapłanem. Ale przynieśli mu też myrrę. Braterstwo, są takie przedmioty, które niestosownie jest komuś dawać, tak jak niestosownie komuś na przykład jest u nas na przykład podarować chryzantemy, bo ktoś uważa, że chryzantemy to nasz święto zmarłych. Tak samo i myrra jest to taka rzecz, którą akurat nie najlepiej było dawać dziecku. Świadczyło to o kimś, że ktoś był pomazywany na śmierć. Ale oni przynieśli mu również myrrę. Powiedzieli, że to dziecię miało umrzeć. I ci mędrcy, chociaż nie pochodzili z narodu żydowskiego, zobaczcie, braterstwo, jakże głęboko rozumieli cel przyjścia naszego Pana. Dali mu trzy rzeczy, które były mu potrzebne. Złoto, myrrę i kadzidło. Wiedzieli, że miał być królem i kapłanem. I wiedzieli, że miał ponieść, że przyszedł po to, żeby złożyć swe życie. Ale jeszcze chciałbym wam powiedzieć, braterstwo, że jeszcze oprócz nich, oprócz pasterzy, był ktoś, kto również wyczekiwał pojawienia się Mesjasza. Komuś jeszcze było dane proroctwo, i to proroctwo również dość dokładne, że nie umrze aż do czasu, gdy nie ujrzy Zbawiciela. Był taki człowiek, który nazywał się Symeon. Gdyby któremuś z was, braterstwo, dane było takie objawienie, że nie umrzecie, aż się coś stanie, myślę, że jest to Jest to już bardzo takie ścisłe proroctwo, bo każdy z nas mniej więcej wie, ile może żyć. I ten człowiek, braterstwo, ciekawe, dożył bardzo wielu lat. On, zauważcie, w jakiej niepewności on musiał żyć. I był już mężem bardzo sędziwym, gdy wypełniło się to proroctwo. A oto był człowiek w Jeruzalemie, którego imię Symeon, a ten był człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej. A Duch Święty był nad nim i obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, jakby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do Kościoła. W jakim czasie on przyszedł? Gdy rodzice wnosili tam dzieciątko. Ale braterstwo, dlaczego? Dlaczego ci rodzice poszli z tym dzieckiem do świątyni? Według zwyczaju, siostra mówi. My często robimy coś według zwyczaju. Taki tam był zwyczaj, ale nie tylko. Takie było również prawo. Że gdy urodziło się dziecko, a w szczególności jeszcze dziecko, które było pierworodnym, były pewne prawa, które rodzice musieli wykonać. My dzisiaj, gdy się urodzi dziecko, to musimy iść do Urzędu Stanu Cywilnego i zapisać tam w księgach, pisać, a wówczas były podobne, ale inne może prawa, które nadał Bóg. Czytamy o tym w 21 rozdziale, drugim rozdziale, a w 21 wersecie Ewangelii Łukasza. A gdy się wypełniło 8 dni, aby obrzezano ono dzieciątko, wtedy imię jego nazwane jest Jezus, którym był nazwany od anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło. Zauważcie, braterstwo, że po 8 dniach dziecko, chłopiec było obrzezywane i nadawano mu wtedy imię. I nazwano imię jego Jezus, tak jak powiedział anioł. Ale tutaj nie ma nic mowy o tym, żeby dziecko trzeba było zanosić do świątyni. Przecież obrzezanie nie następowało w świątyni, następowało w domu. Ale czytamy dalej. Gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalemu, aby go stawili przed Panem. Zauważcie, braterstwo, rodzice Pana Jezusa myśleli innymi kategoriami. Oni myśleli kategoriami prawa zakonu, które jego obowiązywało. One przestrzegali prawa. Oni wiedzieli, że po 8 dniach musi być obrzezany. A później prawo mówiło, co też należy z dzieciątkiem zrobić. Czytamy o tym w Księdze Mojżeszowej, w 3 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, a 6 wersecie. Warto mieć tę świadomość, warto przeczytać te słowa, żeby wiedzieć, że rodzice Pana Jezusa nie podchodzili tylko do ksiąg prawa Bożego, jako do czegoś, które stoi może u nas niekiedy na półce czy u kogoś i uważa ktoś, że je przestrzega. Oni po prostu żyli tym prawem. Oni wszystko to, co ich dotyczyło, chcieli wypełnić. W 3 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, a 6 wersecie czytamy, jakie były obowiązki rodzicom. Powiedz synom izraelskim i rzecz: niewiasta, która by poczęła i urodziła mężczyznę, nieczysta będzie przez 7 dni, według dni, których odłączona bywa od choroby swej, nieczysta będzie. A dnia 8 obrzezane będzie ciało nieobrzezki jego. A ona przez 30 dni i 3 zostanie w krwi oczyszczenia, żadnej rzeczy świętej nie dotknie i ku świątnicy nie pójdzie, aż się wypełnią dni oczyszczenia jej. A gdy dziewczynkę urodzi, nieczysta będzie przez 2 niedziele według oddzielenia swego, a 60 dni 6 zostanie w krwi oczyszczenia swego. A gdy się wypełnią dni oczyszczenia swego, jej po synu albo po córce przyniesie baranka rocznego na ofiarę całopalną i gołębiątko, albo synagorlicę na ofiarę za grzech do drzwi namiotu zgromadzenia do kapłana. I ofiarować będzie przed obliczem pańskim i oczyści ją, a tak oczyszczona będzie od pływania krwi swojej, tak jest ustawa tej, która porodzi mężczyznę albo dzieweczka. Co miało się dziać? Po 33 dniach w wypadku chłopca albo po 66 dniach w wypadku dziewczynki niewiasta miała iść z tym dzieckiem do świątyni i złożyć ofiarę. Pamiętacie, braterstwo, co mieli złożyć? Baranka i gołąbka. Dwie rzeczy, baranka i gołąbka. Ale czytajmy, co się stało w przypadku Pana Jezusa. Tak jak napisano w Zakonie Pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot świętym Panu nazwany będzie, ażeby oddali ofiarę według tego, co powiedziano w Zakonie Pańskim. Parę synagorlic albo dwoje gołąbiąc. Zgadza się to wam braterstwo wszystko? W prawie było napisane, że należało dać co? Baranka i gołąbka. A tutaj rodzice chyba wydawać by się mogło, że nie przestrzegali prawa, bo przynieśli zamiast tego baranka przynieśli i gołąbka przynieśli dwoje, dwa gołąbki. Czy rodzice Pana Jezusa nie przestrzegali prawa? Przestrzegali. Rodzice przestrzegali prawa. Rodzice je dobrze znali, bo był jeszcze taki jeden wyjątek w prawie, że jeżeli kogoś było nie stać, aby kupić baranka, czytamy w Księdze Mojżeszowej, a jeśli nie przemoże dać baranka, wtedy weźmie parę synagorlic albo parę gołąbiąt, jedno na ofiarę całopalenia, a drugie na ofiarę za grzech i oczyści kapłan, a tak oczyszczona będzie. Jeżeli ktoś był na tyle biedny, że nie stać go było na jednego baranka, to mógł zamiast tego dać gołąbka. I przynosił wtedy nie baranka i gołąbka, tylko dwa gołąbki albo dwie synagorlice. Zobaczcie, braterstwo, o czym to świadczyło. Że rodzice Pana Jezusa jednak nie byli bogaci. A ja bym powiedział więcej, byli bardzo biedni. Bo któż z was, jeżeli byłoby takie prawo, że jeżeli się urodzi dziecko, to należy kupić baranka, to któż z was by nie kupił? No powiedzcie, braterstwo. Czy nie zapożyczylibyście się i jednak przynieśli, ale nie gołąbka, tylko baranka? Czyż tak wielu ludzi nie robi, że gdy urodzi się dziecko, to wszystko, co najlepsze, to wówczas daje. I gotowy jest się ktoś zapożyczyć, ale żeby jednak nie wypaść gorzej od innych. Zobaczcie, że rodzice Pana Jezusa nie mieli na to, żeby kupić jednego baranka. Świadczyło to o tym, że oni rzeczywiście byli bardzo, bardzo ubodzy. I chyba to, że byli bardzo ubodzy, wielu zmyliło. Zmieniło tych, którzy oczekiwali, że Pan Jezus będzie królem i kapłanem. Bo kto z was widział ubogiego króla? A kto widział ubogiego kapłana? Są to zawody, które byśmy powiedzieli, których synonimem jest bogactwo. I dlatego też biedny król i biedny kapłan nikomu się nie mógł pomieścić w głowie. Ale zauważcie, braterstwo, jak rodzice Pana Jezusa dokładnie wypełnili zakon. I Szymeon, gdy przyszedł w tym czasie do świątyni, to tak powiedział. Wtedy on wziął go na ręce swoje i chwalił Boga i mówił: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka jego dziwowali się temu, co powiedziano o nim. Chciałbym, braterstwu, zwrócić uwagę na jeszcze jedno wydarzenie. Pan Jezus i jego rodzice przyszli do świątyni kiedy? W 33 dni po jego urodzeniu. Takie było prawo. 33 dni. 33 dni i miał być złożony kto? Po narodzeniu syna miał być złożony baranek. Zobaczcie, braterstwo, że bardzo często w Biblii jest używany taki symbol. Dzień za rok. W proroctwach często. Bóg daje dzień za rok. Zobaczcie, czy nie te 33 dni to nie 33 lata, po których miał być przywiedziony do świątyni z powrotem Pan Jezus i tam miał być złożony na ofiarę. Zauważcie, że być może tak Bóg zrządził, że rodzice Pana Jezusa nie mieli pieniędzy, żeby kupić baranka. Bo ten baranek miał być ofiarowany dopiero za 33 lata. Oni ofiarowali tylko gołąbka. A z czym, braterstwo, kojarzy się gołąbek? Gołąbek? Pamiętacie, gdzie w życiu Pana Jezusa pojawił się gołąbek? Pojawił się wtedy, gdy przyjął chrzest. wtedy w życiu Pana Jezusa pojawił się gołąb, gdzie pod postacią gołębicy stąpił Duch Święty. Natomiast baranek pojawił się później. Pan Jezus sam nazwał siebie barankiem. I on 33 lata później jakby wykonał tego, co nie mogliby pojąć jego rodzice, których nie stać było, żeby złożyć baranka. On stał się tym barankiem, który po 33 latach był złożony na ołtarzu w świątyni. Zauważcie, braterstwo, jak wiele proroctw, jak wiele szczegółów, jak bardzo dokładnie one z sobą się łączą. Jedno wydarzenie, a tyle proroctw, taki splot wydarzeń, które wszystkie były w tak wielkiej harmonii przewidziane. Tak wiele szczegółów opisanych w Biblii, które tak pięknie nam pokazują to, co miało się stać. Zauważcie, braterstwo, że może dla postronnych osób były to nic nieznaczące szczegóły, ale dla Marii, dla Józefa, dla Symeona i dla Anny, która również była w świątyni, były to bardzo ważne wydarzenia. Wydarzenia, które potwierdzały ich wiarę. Potwierdzały im to, że właśnie to dziecko jest Mesjaszem. Ale zobaczcie, braterstwo, ciekawą rzecz, że żadna kronika świecka, żadne ówczesne kroniki nie odnotowały tego wydarzenia. Zobaczcie, braterstwo, że wydarzenie to w ówczesnym świecie, oprócz tych krótkotrwałego zainteresowania, które wybuchło z powodu tego, że Herod zabił niemowlątka w Betlejemie, nie wywołało żadnych reakcji. Przeszło i przez wiele, wiele lat nic się nie działo. Ludzie myśleli, że to wszystko, co być może podnieciło pasterzy, gdy ujrzeli niemowlątko, przecież dla nich musiało być to wielkie przeżycie, że narodził się Mesjasz. A jednak te wydarzenia przeszły i żadna kronika nie zanotowała, oprócz później ewangelistów, żadna kronika świecka nie zanotowała tych wydarzeń. Ciekawe, że wielkie rzeczy przechodzą niezauważone. Zobaczcie, braterstwo, że tylko ci dostrzegli te wydarzenia, tylko ci je zauważyli, dla których były one ważne, którzy myśleli o tym i którzy je zgłębiali. Zauważył je Symeon, który miał to powiedziane od Pana, zauważyła Maria, zauważyli pasterze. Uczeni w piśmie też zauważyli, ale widzieli, ale nie dostrzegli. Przecież mogli się również udać za mędrcami i znaleźć tego króla, którego wiedzieli, że miał się narodzić w Betlejemie. Ale widocznie nie było to na tyle ważne, żeby pofatygować się te kilka kilometrów z Jerozolimy do Betlejem. Nie było to dla nich tyle ważne, żeby poświęcić być może pół dnia czasu i ujrzeć Mesjasza. Oni wyczekiwali innego Mesjasza. Oni oczekiwali kogoś całkiem innego, kto miał być królem i kapłanem. Oni myśleli, że to nie oni mają iść do Mesjasza, ale Mesjasz przyjdzie do nich. Oni nie zrozumieli tego, że do Mesjasza trzeba przyjść samemu. Zauważcie, braterstwo, że wszyscy ci, którzy oglądali Mesjasza, musieli do niego przyjść. Przyszli do Mesjasza pasterze, przyszli do Mesjasza mędrcy i przyszedł także Symeon do świątyni. To nie Pan Jezus przyszedł do niego do domu. Również Anna, gdy chciała obejrzeć Mesjasza, musiała do niego przyjść. Do Mesjasza, zauważcie, braterstwo, jest jedna droga. Trzeba do niego przyjść. Ktoś, kto będzie czekał na Mesjasza, może go nie dostrzec. Zauważmy, że jest to dla nas ważna lekcja, że aby dostrzec Zbawiciela, aby go zobaczyć, trzeba sobie zadać odrobinę trudu. Trzeba wstać z swojego domu, trzeba wyjść i wyjść mu naprzeciw. Myślę, że ta lekcja jest ważna i również w naszych czasach. Że my, gdy chcemy dostrzec Chrystusa Pana, w jego wtórej obecności musimy do niego wyjść. I zauważcie, braterstwo, że historia lubi się powtarzać. I proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia, chociaż były, zdawałoby się nam dzisiaj, no tak wyraźne, że tylko dziecko, jakieś małe, nierozsądne mogło ich nie zrozumieć, zauważcie, braterstwo, że nie zostały zrozumiane przez wielkich i mądrych nauczycieli w piśmie, które na pewno dokładnie je znali. Zauważcie, braterstwo, że tylko niewielka grupa ludzi dostrzegła przyjście Mesjasza. Zobaczcie, że tak jest i również dzisiaj. Że chociaż świat cały oczekuje, że coś się ma stać, wielu ludzi oczekuje przyjścia Mesjasza właśnie w tych czasach, nie dostrzegają ludzie tego, że On już jest pośród nich. Nie dostrzegają tych małych proroctw, które świadczą o tym, że On już jest. Tak jak wtedy. Gdy Pan Jezus się narodził, gdy był już na świecie, gdy już wypełniły się część proroctw, a oni jednak mieli zakryte oczy. Warto o tym pamiętać, gdy rozmyślamy o tych wydarzeniach. Że choć były one tak ważne, jednak, braterstwo, zauważcie, że nie były obwieszczane na ulicach, że nie było odczytywane na rogach ulic Jerozolimu, że oto dziś narodził się Mesjasz. Tylko nieliczni usłyszeli o tym. Gdzieś w jakiejś na miejscowości maleńkiej Betlejemie kilku pasterzy, jakiś kilku króli, mędrców z dalekiej krainy i dwóch starców ze świątyni, Symeon i Anna, dwóch, jakbyśmy powiedzieli, już dziadków, z którymi często, jak dzisiaj, tak chyba i dawniej, że niekiedy tak mówiono, co tam taki stary dziadek, on może wiedzieć. A co? Okazało się, że ten stary człowiek, Symeon, jednak dostąpił tego zaszczytu. Zobaczcie, braterstwo, że oprócz może mędrców, to wszyscy pozostali ludzie, te ich świadectwa dla wielu mogły być niewiarygodne, bo o czymś tam mogą wiedzieć jacyś tam pasterze, coś się mogło im przewidzieć, albo starzy ludzie, starcy, którym też coś mogło, tak dzisiaj powiemy, gdy ktoś stary coś powie, no on to już tam dokładnie może nie pamiętać tego. I zauważcie, braterstwo, że tacy ludzie dostąpili tego zaszczytu, że dowiedzieli się o Mesjaszu. Zauważcie, że i również dziś może być podobnie. Że nie ci, którzy są może jakieś, może oczekują Mesjasza, nie ci go dostrzegą, którzy mają, wydawać by się mogło, do tego kwalifikacje, którzy znają być może jakieś skończyli szkoły, ale ci, którzy całym sercem go wyczekują. Dla tych Mesjasz się pokaże, bo zauważcie, braterstwo, że wielu ludzi wyczekiwało tych chwil, ale zostały one objawione tylko dla nielicznych. Musiały być spełnione dwa warunki. Musieli oni pójść do Mesjasza i musieli mieć co jeszcze? Musieli mieć odpowiednie serce. Pan Bóg objawia swoje prawdy, swoje tajemnice tym, którzy mają odpowiednie serca. I myślę, że o tym powinniśmy pamiętać, przywodząc na myśl te wydarzenia. Że niekiedy piękne i wzniosłe tajemnice Bóg objawia tym, którzy na nie wyczekują, i tym, którzy mają czyste serca. Amen.